Więc dziki Tuchaj Bey i Urum Murza i Artim Girej i Nuradyn i Galga i Amurat i Subagazi. Słupy pożarów, jęki ludzkie szły przed nimi. Tysiące wojowników pokrywały pola, napełniały lasy. Pół miliona ust wydawało okrzyki wojenne. I zdawało się ludziom, że przyszedł ostatni kres na Rzeczpospolitą. Lecz i Rzeczpospolita przebudziła się już z odrętwienia. Zerwała z dawną polityką kanclerza, z układami, z paktowaniem. Już było wiadomo, że tylko miecz dłuższy spokój zapewnić może, więc gdy król ruszył przeciw nieprzyjacielskiej powodzi, szło z nim 100 tysięcy wojska i szlachty, prócz mrowia ciurów i czeladzi. Nikogo nie brakło z osób wchodzących do niniejszego opowiadania. Był książę Jeremi Wiśniowiecki z całą swą dywizją, w której po staremu służyli Skrzetuski i Wolodyjowski z wolontarzem Zaglobą. Byli obaj hetmani, Potocki i Kalinowski, czasu tego już z niewoli tatarskiej wykupieni. Był i pułkownik Stefan Czarniecki, późniejszy szwedzkiego króla Karola Gustawa Pogromca, i pan Przyjemski, który wszystką armatą dowodził, i generał Ubald, i pan Arciszewski, i pan starosta Krasnostawski, i brat jego starosta Jaworski, późniejszy król Jan III, i Ludwik Weyher, wojewoda pomorski, i Jakub, wojewoda malborski, i chorąży koniec Polski, i książę Dominik Zasławski, i biskupi, i dygnitarze koronni, i senatorowie, cała Rzeczpospolita z naczelnym swym wodzem, królem. Na polach Beresteczka spotkały się wreszcie owe krociowe zastępy i tamto stoczono jedną z największych bitew w dziejach świata, której odgłosem brzmiała cała ówczesna Europa. Trwała ona 3 dni. Przez pierwsze 2 ważyły się losy. W 3 przyszło do walnego boju, który przeważył zwycięstwo. Rozpoczął ów bój książę Jeremi. Dzień ów pierwszego spotkania był dniem triumfu dla polityki straszliwego Jaremy. Jemu więc pierwszemu przyszło na nieprzyjaciela uderzyć. I widziano go na czele całego lewego skrzydła, jak bez zbroi, z golą głową, gnał jak wicher po polu na olbrzymie zastępy złożone ze wszystkich konnych molojców zaporowskich, ze wszystkich Tatarów krymskich, nochajskich, białogrodzkich, z Turków sylistryjskich i rumelskich, z Urumbalów, Janczarów, Serbów, Wolochów, Perierów i innych dzikich wojowników zebranych od Uralu, Morza Kaspijskiego i Blot Meockich aż do Dunaju. I jak rzeka ginie z oczu w spienionych nurtach morskich, tak zginęły z oczu pułki książęce w tym morzu nieprzyjaciół. Chmura kurzawy wstała na równinie, niby rozszalała trąba powietrzna i zakryła walczących. Patrzyło na ten nadludzki bój całe wojsko. I król, a podkanclerzy Leszczyński wzniósł drzewo Krzyża Świętego i błogosławił nim ginących. Tymczasem z drugiego boku zachodził wojsku królewskiemu cały tabor kozacki, liczący 200 tysięcy ludzi, najeżony armatami, ziejący ogniem na kształt smoka, wysuwającego powoli z lasów olbrzymie swe kłęby. Lecz nim wysunął cały ich ogrom z owej kurzawy, w której zginęły pułki Wiśniowieckiego, poczęły wypadać jeźdźcy, potem ich dziesiątki, potem setki, potem tysiące, potem dziesiątki tysięcy i pędzić ku wzgórzom, na których stał chan, otoczony przez wyborowe swe gwardie. Dzikie tłumy uciekały w szalonym poplochu i bezładzie. Pułki polskie gnały za nimi. Tysiącem molojców i Tatarów zasłali po bojowisko, a między nimi leżał rozcięty koncerzem na dwoje zakamieniały wróg Lachów, a wierny kozaków sojusznik dziki i mężny Tuchaj Bey. Straszliwy książę triumfował. Lecz król spostrzegł okiem wodza triumf książęcy i postanowił zgnieść ordy, nim tabor kozacki nadciągnie. Ruszyły wszystkie wojska, huknęły wszystkie działa, roznosząc śmierć i zamieszanie. Wnet brat Hanowy, wspaniały Amurat, padł uderzony kulą w piersi. Zawrzasły boleśnie ordy. Przerażony i ranny z samego początku bitwy Han spojrzał na pole. Z dala wśród dział i ognia szedł pan Przyjemski i sam król z rajtarią, a z boków huczała ziemia pod ciężarem biegnącej do boju jazdy. Wówczas zadrżał Islam Girej i nie dotrzymał pola i pierzchnął, a za nim pierzchnęły bezwładnie wszystkie ordy i Wolosza, i Urambalowie, i konni Molojcy Zaporoscy, i Turcy Sylistryjscy, i Poturczeńcy, jak chmura pierzcha przed wichrem. Uciekających dopędził zrozpaczony Chmielnicki, chcąc błagać Hana, aby do bitwy powrócił, lecz Han ryknął na jego widok z gniewu, wreszcie kazał go Tatarom uchwycić, przywiązać do konia i porwał za sobą. Teraz pozostał tylko tabor kozacki. Dowódca taboru, pułkownik Kropiweński, Dziedziała, nie wiedział, co się stało z Chmielnickim, lecz widząc klęskę i haniebną ucieczkę wszystkich ord, wstrzymał pochód i cofnąwszy się z taborem, usadowił się w bagnistych widlach Pleszowy. Tymczasem burza zerwała się na niebie i lunęły niezmierne potoki deszczu. Bóg ziemię obmywał po sprawiedliwej bitwie. Dżdże trwały kilka dni i kilka dni odpoczywały królewskie wojska, zmęczone poprzednimi bitwami. Przez ten czas tabor opasywał się walami i zmienił się w olbrzymią, ruchomą fortecę. Z powrotem pogody rozpoczęło się oblężenie, najdziwniejsze, jakie kiedykolwiek w życiu widziano. 100 tysięcy królewskiego wojska oblegało dwukroć 100-tysięczną armię Dziedziały. Królowi brakło armat, żywności, amunicji. Dziedziała miał nieprzebrane zasoby prochów, wszelkich zapasów, a oprócz tego 70 cięższych i lżejszych armat. Ale na czele królewskich wojsk stał król. Kozakom brakło Chmielnickiego. Wojska królewskie były ożywione świeżym zwycięstwem. Kozacy zwątpili o sobie. Minęło kilka dni. Nadzieja powrotu Chmielnickiego i Hana znikła. Wówczas rozpoczęły się rokowania. Przyszli do króla pułkownicy kozaccy i bili mu czołem, prosząc zmiłowania. Obchodzili namioty senatorów, czepiali się sukien, przyrzekając choćby spod ziemi wydostać Chmielnickiego i oddać go królowi. Serce Jana Kazimierza nie było obce litości. Chciał puścić do domu w czerni wojsko, byle wydano mu wszystką starszyznę, którą postanowił zatrzymać aż do chwili wydania Chmielnickiego. Lecz taki właśnie układ nie był po myśli starszyźnie, która za ogrom swych występków nie spodziewała się przebaczenia. Więc w czasie układów trwale bitwy, rozpaczliwe wycieczki i codziennie lala się obficie krew polska i kozacka. Molojcy w dzień walczyli z odwagą i zacieklością rozpaczy, lecz nocą chmary ich cale wieszały się pod obozem królewskim, wyjąc ponuro o miłosierdzie. Dziedziała skłaniał się do układów i sam chciał ponieść w ofierze głowę swą królowi, byle wykupić wojsko i lud. Jednakże rozruchy powstały w kozackim obozie. Jedni chcieli się poddawać, inni bronić do śmierci. Wszyscy zaś przemyśliwali, jakby się wymknąć z taboru. Ale najodważniejszym wydawało się to niepodobieństwem. Tabor otoczony był widlami rzeki i olbrzymimi bagnami. Bronić się w nim można było całe lata, ale do odwrotu jedna tylko droga stała otworem – przez wojska królewskie. O tej drodze nikt nie myślał w taborze. Układy przerywane bitwami wlokły się leniwo. Rozruchy w tłumach kozackich stawały się coraz częstsze. W jednym z takich rozruchów zrzucono z dowództwa Dziedziałę i obrano nowego wodza. Nazwisko jego wlało nową odwagę w upadłe dusze kozaczy. i odbiwszy się gromkim echem w obozie królewskim, rozbudziło w kilku sercach rycerskich zatarte wspomnienia przebytych bólów i nieszczęść. Nowy wódz zwał się Bohun. Już poprzednio wysokie on zajmował stanowisko między kozactwem w radzie i boju. Głos powszechny ukazywał na niego jako na następcę Chmielnickiego, którego w nienawiści do Lachów jeszcze przewyższał. Bohun, pierwszy z kozackich pułkowników, stanął wraz z Tatarami pod Beresteczkiem na czele 50 000 ludzi. Brał udział w trzechdniowej bitwie jeźdźców i pogromiony wraz z Hanem i ordami przez Jeremiego, zdołał wyprowadzić z pogromu większą część swych sił i znaleźć schronienie w taborze. Teraz po dziedziale partia nieprzejednanych oddala mu naczelne dowództwo, ufając, że on jeden potrafi uratować tabor i wojsko. I istotnie, młody wódz ani chciał słyszeć o układach, pragnął bitwy i krwi przelewu, choćby i w tej krwi sam miał utonąć. Lecz wkrótce przekonał się, że z tymi zastępami nie można już było myśleć o przejściu zbrojną ręką po trupach królewskiego wojska, więc chwycił się innego sposobu. Historia zachowała pamięć tych bezprzykładnych usiłowań, które współczesnym wydawały się godnymi olbrzyma, które mogły były ocalić wojsko i czerń. Bohun postanowił przejść przez bezdenne bagna Pleszowej, a raczej zbudować przez te bagna taki most, by po nim mogli przejść wszyscy oblężeni. Więc lasy całe poczęły padać pod siekierami kozaków i tonąć w błotach. Rzucano w nie wozy, namioty, kożuchy, świty i most przedłużał się z dniem każdym. Zdawało się, że dla tego wodza nie masz nic niepodobnego. Król zwłóczył szturm, nie chcąc przelewu krwi, lecz widząc te olbrzymie roboty, poznał, iż nie ma innej rady i kazał otrąbić w wojsku, by się na wieczór gotowano do ostatecznej rozprawy. Nikt nie wiedział o tym zamiarze w taborze kozackim. Most przedłużał się jeszcze całą noc poprzednią. Rankiem zaś Bohun wyjechał na czele starszyzny obejrzeć roboty. Było to w poniedziałek 7 lipca 1651 roku. Ranek dnia tego wstał blady, jakby przerażony. Zorze na wschodzie były krwawe, słońce wzeszło rude, chorobliwe, krwawy jakiś odblask oświecał wody i lasy. Z obozu polskiego wyganiano konie na paszę. Tabor kozacki szumiał głosami rozbudzonych ludzi. Rozpalano ogniska i gotowano strawę poranną. Wszyscy widzieli odjazd Bohuna, jego orszaku i idącej za nim jazdy, z pomocą której wódz chciał spędzić wojewodę bratsławskiego zajmującego tyle taboru i psującego z armat roboty kozackie. Czerń patrzyła na odjazd spokojnie, a nawet z otuchą w sercu. Tysiące oczu odprowadzało młodego wojownika i tysiące ust mówiło za nim: Boże cię błogosław, sokole! Wódz i orszak i jazda, oddalając się zwolna od taboru, doszli do brzegu lasu, mignęli jeszcze raz w porannym słońcu i poczęli się zasuwać za chaszcze.